Witamy w 18 odcinku podcastu Co się czyta? Krystian Zech?
Joanna Furdal.
Dziś rozmawiamy z panią Anną Marią Brandys, szefową i założycielką fundacji Jak Malowana. Za nami siódmy dzień i tydzień organizacji pozarządowych w Poznaniu, podczas którego promowały się fundacje i stowarzyszenia, w tym również Fundacja Jak Malowana, Dom Bajek i związana z nim Biblioteka Domu Bajek. Również powoli kończy się Festiwal Literatury dla Dzieci i Młodzieży.
Ta fundacja brała udział we wszystkich tych wydarzeniach i nie tylko o nich zresztą, ale też i o wielu innych rzeczach, wielu innych ciekawych rzeczach na temat działań, jakie fundacja prowadzi w Poznaniu i jego okolicach, dowiecie się już za chwilkę. Anna Maria Brandys, cześć, witam cię serdecznie.
Witam serdecznie. Rzeczywiście przypadła mi taka zaszczytna rola bycia prezeską Fundacji Jak Malowana. Pod fundacją rozumiemy działalność na wielu płaszczyznach, które jednym z projektów jest projekt Dom Bajek. Znajdujemy się w Bibliotece Domu Bajek. Jest to kameralna taka wypożyczalnia książek dla dzieci, działająca na zasadach społecznych, więc często część książek dostajemy od rzeczywiście ludzi, którzy do nas przychodzą, od dzieciaków, które już wyrosły z danych książek i chcą się podzielić. Każdy może tutaj swoją cegiełkę włożyć. Biblioteka znajduje się przy ulicy Święty Marcin 37,
cały w Poznaniu.
Poznaniu, tak.
Tak, mamy słuchaczy z całej Polski, akurat większość, jak się okazało, wcale nie jest z Wielkopolski, także
ja bynajmniej z Wielkopolski też nie pochodzę, więc tym bardziej mnie cieszy, że możemy tutaj naszą działalność promować szerzej, nie tylko lokalnie. I owa biblioteka znajduje się przy ulicy Święty Marcin, za to projekt Dom Bajek, czyli warsztaty promujące czytelnictwo, realizujemy nie tylko w Poznaniu, przede wszystkim w Poznaniu, ale również szerzej w powiecie poznańskim, wszędzie, gdzie mamy możliwość dojechać do różnych przedszkoli, do różnych placówek, gdzie jesteśmy zaproszone. Staramy się, żeby krzewienie czytelnictwa u podstaw odbywało się wszędzie, gdzie jesteśmy tylko w stanie dotrzeć.
Dobra, a to może najpierw fundacja w takim razie, bo fundacja zajmuje się nie tylko literaturą.
Tak, fundacja zajmuje się nie tylko literaturą, bardziej upowszechnianiem dostępu do kultury i sztuki, szerzej niż tylko literaturą i promocją czytelnictwa. Jednym z naszych kluczowych projektów jest na przykład Galeria Jak. Galeria Jak też znajduje się tutaj pod tym samym adresem co biblioteka, właśnie w podwórku kamienicy przy ulicy Święty Marcin 37. Jest to niewielka przestrzeń galeryjna, ale przepięknie urządzona przez kuratorkę Katarzynę Śmiałowicz. I w tej przestrzeni promujemy sztukę, która... staramy się trafić w niszę, staramy się prezentować taką sztukę, która opiera się na przykład na rzemiośle. Nie dyskredytujemy sztuki lodowej, nie do końca umiem się być może wysłowić, ale chodzi nam o promowanie sztuki nowoczesnej, która popiera się dobrym rzemiosłem. Zależy nam na tym, żeby promować zanikające umiejętności, takie jak na przykład tkactwo, jak grafika warsztatowa, która na rzecz grafiki komputerowej coraz bardziej odchodzi do lamusa. Oczywiście być może podniosą się tej głosy, że wcale tak nie jest, ale jednak wydaje nam się, że troszeczkę tak, stąd też mieliśmy wystawy tego typu. Promujemy też twórczość osób niepełnosprawnych albo osób związanych z niepełnosprawnością i w tym momencie mamy arcyciekawą wystawę malarstwa na Jedwabiu Ani Janiak, która jest założycielką Fundacji na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych i autystycznych, w skrócie Fiona. Ta nazwa jest długa i wszyscy znają fundację właśnie pod nazwą Fiona, dlatego też zapraszamy do odwiedzin tutaj w naszej galerii i do biblioteki.
To kiedy będzie wystawa? To kiedy można przyjść do galerii?
Wystawa trwa do najbliższego piątku, do 13 października.
Do 13 października, tak? Czyli to jest dzień, w którym będzie opublikowany nasz odcinek, więc zapraszamy zaraz po wysłuchaniu.
Dokładnie, ale jeżeli ktoś by nie zdążył przypadkiem, to nie jest ostatnia wystawa. Za chwileczkę, później 27 bodajże października, otwieramy wystawę Biennale Tkaniny Artystycznej, które będzie prezentowało twórców z całej Polski. Tutaj ten event przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Dostaliśmy taką ilość zgłoszeń, że tutaj miasto Poznań stanęło na wysokości zadania i wsparło nas tym, że udostępniło nam dodatkową przestrzeń na ulicy Święty Marcin, jak również Galeria R20 przy ulicy Ratajczaka nas wsparła i będziemy mieli oprócz wystawy głównej w galerii, jak dwie wystawy towarzyszące, jedną na ulicy Święty Marcin Nie pamiętam numeru. Stary Bar Mleczny bliżej zamku i właśnie na Ratajczaka w galerii R20.
Oj, to będzie się działo.
Będzie, będzie.
Dobra, ale wróćmy do książek. W ramach fundacji działa projekt...
Dom Bajek. Projekt Dom Bajek, w ogóle można powiedzieć, że on przyczynił się do powstania fundacji, dlatego że na początku było to takie spontaniczne działanie z Barbarą Gubasią Górecką, niesamowitą postacią tutaj dla Poznania, która promuje czytelnictwo, promuje edukację artystyczną i Basia, kiedy została mamą, postanowiła zrobić coś dla innych mam i dla innych dzieci i właśnie chciała się podzielić swoją fachową wiedzą dotyczącą książek. I zainicjowała, zaprosiła mnie do współtworzenia Domu Bajek. Na początku Dom Bajek to były takie nieregularne warsztaty, które jakby odbywały się na przykład z okazji, nie wiem, Dnia Pluszowego Misia, czy innych, Dni Łazarza, czy innych jakby zewnętrznych okoliczności, które nas skłaniały. Potem coraz częściej przybierały formę regularnych działań, aż w końcu uznałyśmy, że przecież jest potrzeba wśród narodu, że się tak tutaj wyrażę, więc trzeba tą działalność nie tylko zalegalizować, ale też właśnie usystematyzować i jak najbardziej promować. I powstała właśnie fundacja, więc Dom Bajek był bezpośrednio fundamentem pod fundację. Mhm.
Ale myślę, że właśnie było na odwrót, że gdzieś tam przy okazji funkcjonowania fundacji wyszło, że dodatkowo jeszcze dobrze byłoby zrobić coś
nie,
z
książkami. Nie, nie, nie. I tutaj tak naprawdę Dom Bajek był przyczyną tego, ale za to stanowił on jakby podwaliny pod wiele innych działań, które się wykrzesały, bo oprócz galerii, oprócz na przykład współpracy z innymi organami, znaczy NGO-sami, które szerzą kulturę, mamy też taki cykl wystaw, które się odbywają pod Szamotułami w miejscowości Jastrowie, czyli staramy się też, żeby dotrzeć z tą kulturą pod strzechy, nie tylko tutaj w Poznaniu,
czyli
gdzie
dzieje się... wyszliście zdecydowanie
tak,
poza Święty Marcin.
Wyszliśmy poza Święty Marcin. To są imprezy, które się odbywają zawsze w ostatni weekend czerwca. Przy wsparciu też niesamowitej osoby, dr Jolanty Śmiałowicz, która jest przyjacielem wszystkich artystów, muzyków, plastyków i szerzej po prostu promuje sztukę. I mamy też projekt Centralną Pracownię Rzeźby, który zajmuje się dostępem po prostu do... żeby dzieci znały glinę, żeby znały tą materię, żeby promować sztuki rzeźbiarskie i... No i w planach mamy całkiem dużo różnych innych rzeczy, więc mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli o nich porozmawiać. Na razie nie zdradzam, żebyśmy za bardzo nie odpływali, tylko rozmawiali o tym, co tu i teraz, żeby nie zapeszać.
Żeby nie zapeszać. Okej, ja chciałem zapytać, co się będzie działo w najbliższej przyszłości, ale okej, dobra.
Taką najbliższą przyszłość to myślę, że możemy zdradzić. Na przykład już wspomnianego 13 października, kiedy jest też koniec wystawy Ani Janiak, będziemy mieli czytando świętomarcińskie o godzinie 17. Spotkamy się z książkami wydawnictwa Zakamarki o znanym i lubianym słoniu Pomelo. Jest to, ten 13 października jest to dzień bez bielizny, więc pod tym pretekstem będziemy tworzyć plastycznie i czytać i nie tylko. Później w duchu trzynastek, które chcemy odmienić, spotkamy się również 13 listopada, również tutaj na Świętym Marcinie będzie to drugie czytando. Nie zdradzę z jaką książką się spotkamy, ale jest to dzień dobroci, więc tematyka będzie tego typu, jak również 13 grudnia i te wszystkie spotkania są dofinansowane z budżetu miejskiego dzięki środkom miasta Poznań i dziękujemy za to miasto, bo jest to projekt z książką w centrum, bo zależy nam, żeby tutaj dotrzeć do lokalnej społeczności w centrum miasta, które ze względu na liczne remonty obumiera, a jest to smutne zjawisko i też zależy nam na tym, żeby jakoś reanimować i rewitalizować to centrum. Tak, no tutaj rośnie nam mała czytelniczka, zawsze się pocieszamy z dziewczynami z fundacji, że nawet jeżeli nie uda nam się, aczkolwiek ja liczę, że nam się udaje, ale w dni gorsze, kiedy mamy jakieś zwątpienia i frekwencja nie dopisuje na przykład i nie przychodzą do nas czytelnicy, to zawsze się pocieszamy, że przynajmniej nasze własne, prywatne dzieci będą mogły po prostu korzystać z tych książek, które tutaj są i chociaż ktoś korzysta z naszej pracy.
Ile książek w tej chwili macie? Jest tego całkiem sporo?
Księgozbiór liczy około 500 egzemplarzy plus minus, dlatego że ciągle dochodzą nowe książki. Nie wszystkie one się znajdują w bibliotece. Mamy też taki system, że częściowo niektóre podmieniamy, donosimy, żeby była cały czas tutaj, żeby były świeżynki, żeby nasi czytelnicy się nie znudzili, tak, żeby zawsze za każdym razem, gdy przyjdą, znaleźli coś nowego. No i tutaj wszystkie projekty, które realizujemy, zawsze staramy się pozyskać jakieś książki. Tutaj też ukłon ku wydawnictwom z całej Polski, dlatego że jesteśmy wspierani i przez wydawnictwo Egmont i Czerwony Konik i naprawdę tutaj powinnam chyba wymienić wszystkie ambitniejsze wydawnictwa, dlatego że rzeczywiście Dwie Siostry i oczywiście nasza księgarnia i tutaj Basia jest tutaj specjalistą w tym zakresie, ona się zajmuje kontaktem z wydawnictwami, więc a nie chcę nikogo pominąć, ale zdecydowanie jesteśmy wdzięczne, dlatego że to jest wspólna praca dla wydawnictw, którą my czynimy, a wydawnictwa dla nas, bo my możemy te książki później czytać i upowszechniać.
Czy w internecie gdzieś są publikowane informacje o tym, co się na bieżąco dzieje?
Tak, zarówno na profilach mediach społecznościowych, na Facebooku Domu Bajek, Biblioteki, jak i Fundacji znajdują się wszystkie informacje na bieżąco. Mamy też stronę internetową, na której są bezpośrednie odnośniki i kiedy realizujemy jakieś projekty, to one mają swoje podstrony i tam są też te wszystkie, staramy się, oczywiście ulotki, te wszystkie tradycyjne rzeczy też się tutaj dzieją.
Czy na stronie dzisiejszego odcinka w takim razie opublikujemy linki do Facebooku? Do strony internetowej i fundacji i Domu Bajek. Co się jeszcze będzie działo w najbliższej przyszłości?
W najbliższej przyszłości...
13 spotkanie, tak? W następnym miesiącu 13 następne
tak.
spotkanie.
I jeszcze 13, a na przykład dziś, choć nie jest dzisiaj 13, a 5, mamy Festiwal Literatury dla Dzieci, on właśnie trwa w Poznaniu i w Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ulicy Ratajczaka, czyli też tutaj po sąsiedzku, będzie nasze dom bajkowe Czytando, będziemy czytać książkę Mi się nie chcą spać, będziemy dookoła tej książki działać, serdecznie zapraszamy.
Bierzecie udział w festiwalu?
Bierzemy udział w festiwalu właśnie w postaci tego spotkania czytelniczego tam, a także przez cały czas trwania festiwalu tutaj w bibliotece odbywają się dodatkowe dyżury i biblioteka jest czynna cały tydzień, żeby goście festiwalowi mogli do nas trafić.
O, super. Super. No nie ma to daleko wcale z terenu, gdzie odbywa się w tej chwili festiwal książki. Do was nie jest aż daleko. Wprawdzie pogoda brzydka, ale myślę, że można dojść.
Ale dokładnie.
A jako uczestnicy?
Jako uczestnicy, ja akurat z Marysią powiem szczerze, że nie bardzo, ponieważ...
Jeszcze nie ten wiek, tak?
Tak, jeszcze nie ten wiek. Marysia ma swoje tryby i swoje rytmy w część wydarzeń, na przykład nawet otwarcie festiwalu, czy tam ta wystawa na otwarcie była o godzinie 19, kiedy myśmy już były wyewakuowane dawno do spania, ale reszta naszej tutaj fundacyjnej ekipy ma dzieci starsze i oni jak najbardziej partycypują w wielu wydarzeniach, więc jesteśmy obecni również jako uczestnicy, nie tylko współorganizatorzy. Zresztą bardzo mile nam się współpracuje z organizatorami festiwalu. Serdeczne też ukłony, podziękowania za możliwość tutaj.
No właśnie tę współpracę chciałem spytać, bo wspomniałeś wcześniej, że współpracujecie z wieloma innymi organizacjami. Na czym ta współpraca polega? Z kim i co robicie wspólnego?
Współpracujemy z wymienionym już tutaj Fioną. Staramy się, żeby osoby niepełnosprawne też miały dostęp do sztuki, żeby nie dyskredytować ich potrzeb estetycznych i czytelniczych, dlatego że zwykło się uważać, że osoby niepełnosprawne po prostu takich potrzeb nie mają, a mają jak najbardziej, dlatego też realizujemy taki projekt Akademia we współpracy. Znaczy to jest projekt fundacji, ale bez Fiony nie byłoby na pewno też nas, więc tutaj te rzeczy się przenikają. Są to zajęcia dawniej tylko dla osób niepełnosprawnych, teraz staramy się, żeby to były zajęcia takie artyterapeutyczne, integracyjne, gdzie mogą przyjść również zdrowe dzieci, które po prostu mogą dostrzec w osobach niepełnosprawnych piękno i wartości, które wynikają z takiej przyjaźni. Oprócz Fiony...
No to jest temat tabu w wielu domach, w wielu rodzinach.
Tak, tak. To jest bardzo przykre, że tak jest, dlatego że, nie wiem, nie chcę tutaj narzekać na naszą polską rzeczywistość, ale pamiętam, kiedy byłam pierwszy raz w Holandii, w Rotterdamie i zobaczyłam osoby na wózkach inwalidzkich fenomenalnie w dużych ilościach poruszające się po prostu po przestrzeni miejskiej. Byłam w szoku. Dlatego, że u nas te osoby najczęściej są pozamykane w domach ze względu na często bariery architektoniczne i teraz jako młoda mama, która oczywiście staram się promować chustonoszenie, ale wraz z wzrostem masy mojego bobasa coraz częściej sięgam po wózek i widzę jak mnie to ogranicza i ogranicza mnie to na danym etapie życia, a czuję się i tak wykluczona z wielu miejsc, do których nie mogę wstąpić. Ale żeby nie narzekać, że jest tak źle, to na pewno warto wspomnieć o tym, że w Poznaniu działa bardzo dużo różnych organizacji, NGO-sów, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych i jest to piękne i na pewno warto po prostu w swojej codzienności pamiętać o tym, że nie wszystkim jest łatwo i że warto się pochylić nad innymi. I jest wiele, wiele jakby sposobów, na które można to zrobić. Tutaj nie będziemy może zaczynać tego wątku. A przejdę do tego, że oprócz Fiony i Spółdzielni Socjalnej Furia. Współpracujemy na przykład z Fundacją Smarkateria. Jest to niesamowite miejsce na Jeżycach, założone przez też mamy, które uwielbiają dzieciaki, ale uważają, że nie musi to, znaczy, że posiadanie dzieci nie musi rodziców wykluczać ani z pracy zawodowej, ani z uczestnictwa w kulturze, więc jak najbardziej cieszymy się z możliwości i na przykład w najbliższą sobotę będziemy u nich realizować takie spotkanie zatytułowane Zakamarki Smarkaterii. Odbędzie się ono również pod szyldem Międzynarodowego Tygodnia Rodzicielstwa Bliskości. Będziemy czytać książkę Zakamarki Eli i z tą książką pracować. Więc też serdecznie zapraszamy.
Również w Poznaniu, na Jeżycach to będzie, tak?
Tak, tak. To będzie na Jeżycach, no i z innych rzeczy, bo tak jak już mówiłam, Dąbajek działa szerzej, na przykład realizujemy wspierany przez Radę Osiedla Stary Łazarz projekt Dąbajek na Łazarskim Fyrtlu w warsztatach Agaty, więc warto odwiedzać nasze tutaj strony, portale, bo tam są szczegółowe informacje. Robimy bardzo duże rzeczy, ja czasem ze względu na mnogość tego gubię, sama się gubię. Na szczęście mam, tak jak już wspomniałam parę razy, wspaniałą ekipę, która odpowiada każdy za swoje i razem dajemy radę.
Wystarczy wam czasu na to wszystko?
Czasem mam wrażenie, że doba się rozciąga w zależności od tego, ile rzeczy chcemy zrobić. Czasem mnie przeraża, że udało, znaczy przeraża, jednocześnie zachwyca, że zrobiłyśmy coś tak wielkiego, bo
z tego, co mówisz, tych działań jest bardzo dużo, jest was kilka osób zaledwie, każda z was ma jakieś tam swoje obowiązki, no i przede wszystkim to, co między innymi słychać, babasy, które no jakby nie było, trochę czasu zajmują też.
Przykładem takich działań, które chciałabym podkreślić, które nam się udało zrealizować, jest na przykład konkurs plastyczny z okazji Dnia Ilustracji Dziecięcej, który przypada na początek kwietnia. Chciałyśmy zrobić konkurs dla przedszkoli i w zeszłym roku zrealizowałyśmy to pierwszy raz i tam miałyśmy trochę tych zgłoszeń, a w tym roku chciałyśmy zrobić to lepiej. Zdecydowałyśmy się, że mimo braku dofinansowania zewnętrznego zrobimy konkurs promujący właśnie Dzień Ilustracji dla Dzieci, książki ilustrowanej dla dzieci. No i rozpowszechniłyśmy gdzieniegdzie informacje o owym konkursie, ale za pośrednictwem internetu one się tak jakoś rozlały po kraju. Marysia chyba nie lubi, kiedy o tym rozmawiamy.
Marysia ma po prostu swoją wersję wydarzeń.
I przyszło do nas, teraz już nie chcę skłamać, ale ponad 300 zgłoszeń z całej Polski.
Ojej,
i oczywiście
na imprezę, która miała być lokalna, tak?
Tak, tak, tak. I musiałyśmy potem nagrodzić tych wszystkich małych artystów. Było jury złożone tutaj z przedstawicieli Uniwersytetu Artystycznego i tutaj z ODN-u, od pani, która reprezentuje nauczycieli z kuratorium, więc mieliśmy szerokie jury i oni wybrali pracę i dużo całkiem tych prac, ponieważ wydawnictwa były hojne i też dostaliśmy całkiem sporo nagród, a potem na własny koszt musiałyśmy te prace rozesłać. Część starałyśmy się w miarę możliwości podowozić, jeżeli nagrody trafiały do tutaj gdzieś lokalnie.
No tak, ale to możesz rozwieźć lokalnie po Poznaniu, najbliższych okolicach.
Dokładnie,
tak?
A resztę musiałyśmy rozesłać pocztą i tutaj też wspomniane już Centrum Inicjatyw Rodzinnych nas wsparło, ponieważ pozbierało gdzieś jakieś stare koperty, gdzieś takie, które już gdzieś zakurzone leżały i myśmy chociażby w ten sposób zaoszczędziły i udało nam się te nagrody rozparcelować po całej Polsce i tej mali artyści zostali uhonorowani książkami. Mam nadzieję, że byli szczęśliwi i że w przyszłym roku uda nam się pozyskać dofinansowanie i takie problemy już nie będą przed nami.
No właśnie, to jak, w przyszłym roku większa impreza na dużą skalę, czy też próbujecie lokalną?
Ambitnie chcemy jak najszerzej docierać nie tylko właśnie do poznaniaków, ale do czytelników z całego kraju. Czy nam się uda tutaj... Zależy dużo od dygnitarzy, od władzy. My staramy się, żeby nasze poczynania, które realizujemy właśnie dzięki miastu, były jak najlepsze, więc mamy nadzieję, że nie będą nami rozczarowani, prawda?
No tak, no, ale skoro już w tej chwili współpracujecie z tyloma instytucjami i z tyloma wydawnictwami, no to myślę, że chyba rozczarowani nie są, tak? Skoro ciągle jeszcze ta współpraca jest i ciągle i jakby nie było, się rozwija.
Taką mam nadzieję. Tutaj trzeba zapytać innych. Ale staramy się, żeby nie można było na nas złego słowa powiedzieć, a więcej, żeby mówić o nas dobrze.
Żeby mówić dobrze. Na pewno mówią o was dobrze Zakamarki, bo z Zakamarkami też współpracujecie.
Tak, wydawnictwo Zakamarki jest tutaj naszym partnerem właśnie w tym cyklu Zakamarki Smarkaterii. Niedawno miałyśmy zaszczyt razem z Zakamarkami świętować ich 10. urodziny, więc bardzo, bardzo się cieszymy. Mamy nadzieję, że to nie jest pierwsza dekada, którą razem świętujemy, życzymy im jak najwięcej.
Impreza była fantastyczna, na zamku, tak?
Tak, na zamku. I my realizowałyśmy spotkanie z książką Mama Mus, tutaj znaną pewnie słuchaczom i czytelnikom.
Och, na pewno. I to przypuszczam, że jest jedna z ulubionych książek niejednego dziecka.
Dokładnie, a wydawnictwo Zakamarki teraz poszerza przygody Mamy Mu o serię komiksową, więc jest to tutaj dla starszych czytelników nie lada gratka, dlatego też zachęcamy, żeby po nią sięgnąć.
Na pewno, bo dzieci lubią komiksy. Ostatnio rozmawiałem z panią z biblioteki, rozmawialiśmy, pytałem, co młodzież chętnie czyta, no poza lekturami, które musi czytać. To właśnie powiedziała, że bardzo dużym powodzeniem, że wręcz niewyobrażalnym powodzeniem cieszą się właśnie wszelkiego rodzaju komiksy. Za moich czasów, gdy ja byłem dzieckiem, no nie żebym się aż tak bardzo postarzał, ale za moich czasów to był Kejko i Kokosz, był Tytus, Romek i Atomek i tam może ze dwa jeszcze jakieś inne, w tej chwili nie pamiętam. I jak ktoś przemycił gdzieś z Niemiec, jak rodzice któregoś z dzieci jeździli do Niemiec do pracy, to ewentualnie jeszcze były jakieś niemieckie. Natomiast w tej chwili tego jest mnóstwo i cieszą się ogromnym powodzeniem.
Ja, kiedy sama byłam nastolatką, też bardzo lubiłam komiksy. Tutaj w bibliotece mamy część komiksową z mojej własnej kolekcji, ale nie tylko. Mamy na przykład kultowe Fistaszki, ale mamy też Garfieldy, mamy dużo, bo ja byłam tak zwanym otaku, dużo mangi, więc znajdą się takie pozycje. Mamy też trochę komiksów z Kultury Gniewu, więc i dla fanów komiksów w naszej bibliotece znajdą się jakieś pozycje. Zapraszamy również fanów komiksu. Czytelnictwo tutaj nie ogranicza się tylko do jednego typu książek.
No zdecydowanie, bo te książki, które macie na półkach, to nie tylko książeczki dla dzieci, ale też i widać po tych półkach, że sporo pozycji to są książki dla troszkę starszych.
Staramy
jak mówisz, że są gdzieś pochowane w magazynie, to no nie wiem, co tam jest
Staramy się, żeby to były książki od takich maluszków w wieku tutaj mojej Marysi, które jeszcze nawet roczka nie mają i dopiero tutaj uczą się oglądać jakieś obrazki. Mamy książki czarno-białe właśnie dla nich, jak również książki dla dwulatków, trzylatków, aż po nastolatków. Tutaj takie pozycje, nie wiem, znaczy na pewno znane, ale jedne z moich ulubionych, czyli Animalium i Botanikum właśnie z wydawnictwa Dwie Siostry, które mnie fascynują też takie książki, które uczą, w ogóle większość książek uczy, bo tutaj nie chcę, bo tutaj wchodzimy na niebezpieczny temat, ale takie książki, które ocierają się gdzieś o świat naukowy, o taką profesjonalną, rzetelną wiedzę z pograniczaniem encyklopedii, a sprzedają ją w cudzysłowie w taki sposób, że jest to i atrakcyjne wizualnie, i literacko, i jest to na pewno...
Tak, takich książek na szczęście też jest coraz więcej.
Tak, jest coraz więcej.
Powiedz mi, czy przychodzi młodzież do was?
Bo niestety nie
rodzice
tak
z dziećmi,
dużo.
Rodzice z moimi dziećmi to tak, to wiem. Natomiast właśnie jak to wygląda z młodzieżą?
Znaczy młodzież to są ci beneficjenci, mówiąc językiem wniosków, do których chcielibyśmy jak najbardziej dotrzeć. I na pewno fakt, że nasze prywatne dzieci będą się w tą młodzież wkrótce, prędzej czy później zmieniały, też na pewno pozwoli nam poznawać te zainteresowania współczesnej młodzieży, bo na razie jeszcze nie jest to jakby w naszym prywatnym życiu. Ale książki dla młodzieży już się tutaj znajdują różne. Na przykład mamy Alfabet Polski z wydawnictwa, Muchomor. Mamy książkę o modzie. Mamy naprawdę pozycje, które właśnie dla 15 czy 16-latków będą atrakcyjne, więc to, że to jest biblioteka dla dzieci, nie znaczy, że ona nie jest dla dorosłych czy właśnie dla młodzieży, ponieważ warto, żeby w każdym z nas dziecko nigdy nie umarło i zawsze mieć w sobie ten pierwiastek dziecięskości, czy nie wiem, jak to powiedzieć poprawnie.
Ostatnio rozmawialiśmy nawet o tym z Janną, omawialiśmy książki pisane dla dzieci, ale przez pisarzy, którzy wcześniej wsławili się książkami dla dorosłych. Głównie pisarzy piszący książki kryminalne czy książki fantastyczne. I też właśnie doszliśmy do wniosku, że fajnie jest czasami poczytać takie książki nawet znanych, lubianych pisarzy właśnie w takich wersjach dla dzieci, w takich wersjach, które pozwalają nam trochę poczuć się młodszym i pozwalają też dobrze się bawić, podobnie jak bawią się dzieci.
Tak jest, więc zapraszamy tutaj do biblioteki, gdzie można odnaleźć w sobie wewnętrzne dziecko w każdym wieku i...
Nie ma problemu, nastolatek też znajdzie
tak
coś
jest,
do siebie.
Tak jest, tak jest.
Jeszcze wróćmy do Zakamarków, bo wydarzenia z Zakamarkami to jest jedna rzecz, ale ostatnio też braliście udział, czy też prowadziliście całkiem poważną imprezę ulubionego misia.
Tak.
To było też z zakamarkami?
Nie. Tutaj nie wydawnictwo, nasza księgarnia, kultowe wydawnictwo, które właśnie prawa do tego misia ma, z okazji 60-lecia urodzin powstania tej postaci, bo tutaj może słowo urodziny nie do końca, czy mi się nie urodził, został stworzony. Właśnie mija w tym roku 60. rocznica powstania tej postaci i z wydawnictwem nasza księgarnia we współpracy z miastem w ramach tego projektu, o którym wspominałam, z książką w centrum, realizowaliśmy coś na zasadzie gry terenowej na całej ulicy Święty Marcin, właśnie pod pretekstem celebrowania, świętowania urodzin misia.
Urodzin misia Ruszenka.
Tak, odbyło się to w ostatni piątek, 29 września. Dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, jest to ogólnopolski dzień głośnego czytania dzieciom, więc jest to też ważne święto i chciałyśmy się wpisać w obchody tego święta właśnie w ten sposób. I w wielu punktach tutaj w centrum, zlokalizowanych na ulicy Święty Marcin, przez cały dzień kolejne były po sobie wydarzenia związane z Uszatkiem.
Dużo było osób chętnych na celebrowanie?
Jak najbardziej.
Misia, które jakby nie było, trzecie pokolenie już w tej chwili wychowuje, tak?
Tak, jest.
Czwarte.
Wydaje nam się, że prawdopodobnie, znaczy na pewno z tego dnia możemy wyciągnąć jakieś wnioski co do organizacji tego typu wydarzeń w przyszłości, ponieważ pewne godziny związane są na przykład z ruchem miejskim, więc niektóre wydarzenia miały mniejszą frekwencję, inne większą, ale cała impreza udała nam się bajecznie. Wczoraj opublikowałam właśnie na naszych portalach zdjęcia, można
tak,
je zobaczyć.
Zdjęć było całkiem dużo i no, wynika z nich, że działo się sporo.
Nie jest to pierwszy raz, kiedy świętujemy urodziny kultowego bohatera, ponieważ za sobą mamy już 50 Reksia. I tych postaci, które chciałybyśmy przypomnieć czytelnikom, jest całkiem sporo, więc mamy nadzieję, że to nie były ostatnie jubileusze, które za nami. Zapraszamy do śledzenia właśnie naszych i mediów społecznościowych, i strony, i tam będziemy na bieżąco informować o innych imprezach, które mamy nadzieję będą jeszcze częściej niż do tej pory.
Większość imprez, o których mówisz, to jest tutaj robiona w Poznaniu na Świętym Marcinie. Naszym słuchaczom tylko możemy powiedzieć, że Święty Marcin to jest jedna z głównych ulic miasta. W tej chwili remontowana, odnawiana. I w jaki sposób wy się wpisujecie tutaj w tą rewitalizację tej okolicy? Bo remont remontem, ale wy robicie coś jeszcze.
Tak, jest to temat bardzo szeroki i na pewno tutaj warto wspomnieć o działaniach ogólnie Koalicji Święty Marcin, która z ramienia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, tutaj też pod numerem 69 zrzesza lokalnych przedsiębiorców, NGOsy i wszelkie inne organizacje promujące ulicę Święty Marcin, a także strefę Święty Marcin z ramienia Zamek. Staramy się współpracować z nimi właśnie iść w ramię w bój właśnie, żeby ta ulica nie umarła, nie opustoszała, tylko żeby jak najwięcej się tutaj działo i tak naprawdę bierzemy udział we wszystkim, co się tutaj dzieje, na tyle, na ile pozwalają nam siły, ale mamy jej jeszcze całkiem sporo, więc mam nadzieję, że dużo przed nami. Niedługo przecież listopad i imieniny ulicy, też tutaj
tak.
Staramy się.
No, planujecie coś na imieniny ulicy?
Z tego, co mi wiadomo, parady w tradycyjnym rozumieniu nie będzie, ale jakieś tutaj niespodzianki Centrum Kultury Zamek szykuje. Liczymy na to, że z naszym udziałem jesteśmy właśnie w trakcie rozmów i gwarantujemy, że będzie szał pał, tak jak zawsze, kiedy się za coś bierzemy. Tak. W zeszłym roku było u nas strasznie dużo ludzi, więc liczymy na powtórkę właśnie z rozrywką.
Też tutaj uwaga dla naszych słuchaczy, którzy nie znają Poznania, nie mieszkają w Poznaniu. 11 listopada co roku w całej Polsce są manifestacje. Nie zawsze przyjemne, nie zawsze fajne, natomiast w Poznaniu zawsze ludzie bawią się zupełnie inaczej, ponieważ są imieniny ulicy, właśnie Święty Marcin, zawsze jest parada, zawsze jest wesoło, zawsze jest kolorowo.
I jeszcze słodko, bo są rogale święte.
Tak, i jest słodko, także zupełnie inaczej te obchody 11 listopada tutaj na poznańskim Świętym Marcinie wyglądają.
Warto odwiedzić Poznań w tym okresie i zajrzeć do biblioteki Domu Bajek.
Biblioteka będzie otwarta, rozumiem, będziecie.
Tak jest. Na koniec tutaj wszystkim chcę serdecznie podziękować za czas, zaangażowanie i za wszystko, co po prostu robią dla fundacji.
Dziękuję, że znalazłaś na nas chwilę czasu.
Dziękuję, że chcieliście z nami porozmawiać. Bardzo się cieszymy.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia, do zobaczenia.